Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. W naszym studiu jest profesor doktor habilitowany Józefina Hrynkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy gorąco i serdecznie.
Szczęść Boże.
Skutki reformowania systemu ubezpieczeń społecznych to temat naszego dzisiejszego spotkania. Polityką społeczną pani profesor zajmuje się od ponad 30 lat. Gdy śledzimy strony internetowe, chcemy zobaczyć, czym pani zajmowała się przez te 30 lat, z czego pani jest, powiedzmy, znana. W takim życiorysie znajdujemy taką wypowiedź, że doradzałam w Sejmie politykom różnych opcji przez tych kilka pokoleń czy kilka lat. No jednak teraz tego nie czynię, ponieważ nie chcą słuchać. Czy to jest rzeczywistość? Czy tak ktoś dopisał pani takie zdanie w życiorysie?
Być może ktoś dopisał, ale ja myślę, że to jest rzeczywistość i bardzo trudno dzisiaj jest doradzać politykom, bo polityka troszkę wymknęła się z merytorycznych rozstrzygnięć i skupiła się bardziej na rozstrzygnięciach politycznych. Tymczasem temat, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać, jest tematem bardzo głęboko merytorycznym i wymaga ogromnej wiedzy i ogromnego doświadczenia, jeśli chodzi o podejmowanie pewnych decyzji i rozwiązań, gdyż one mają charakter niezwykle długofalowy. To są rozstrzygnięcia na kilka pokoleń.
Polityka społeczna wymaga wiedzy ekonomicznej, wiedzy politycznej na pewno, wiedzy prawniczej, jakiej jeszcze?
Wiedzy socjologicznej. I ja myślę, że pewnego doświadczenia także życiowego i dużej wyobraźni społecznej, żeby zdawać sobie sprawę, jak przyjęte rozwiązania będą funkcjonowały w społeczeństwie, jakie będą ich skutki, długofalowe najczęściej.
W tej chwili w Sejmie debata na temat OFE. Jak pani profesor patrzy na tę debatę?
Patrzę na tę debatę z troską i niepokojem, dlatego że ta debata nie dotyczy najważniejszych spraw, które powinny być rozstrzygnięte dzisiaj w systemie ubezpieczenia społecznego, nie tylko w systemie emerytalnym. To za mało mówić o systemie emerytalnym. System ubezpieczenia społecznego jest daleko szerszy niż sam system emerytalny.
Proszę nam powiedzieć, jak szeroki jest ten system, bo mówimy o emeryturach, zapominamy o rentach, pewno jakieś jeszcze
zapominamy o... Jak to się mówi właśnie w teorii ubezpieczenia społecznego, o ryzykach socjalnych, które ubezpiecza system ubezpieczenia społecznego, a więc o chorobie powinniśmy mówić i jej skutkach, o inwalidztwie, o wypadkach przy pracy, o tym, że dzieci czy rodzina zostaje bez żywiciela rodziny, powinniśmy mówić o bezrobociu, powinniśmy mówić o trudnych sytuacjach rodzinnych, jakie się przecież wydarzają, musimy mówić o bezrobociu. Starości, a więc niezdolności do samodzielnej egzystencji i także o emeryturach. Więc wyjęcie z tego tylko emerytur bardzo ogranicza naszą debatę i bardzo ogranicza nasze rozumienie tego trudnego systemu, jakim jest system ubezpieczenia społecznego.
W tej debacie o OFE, czyli jak pani profesor mówi, wyjętej z całego systemu ubezpieczeń społecznych jednej sprawy dotyczącej emerytur, pada data 1999 rok jako początek reformy. Czy nie trzeba sięgnąć troszeczkę wcześniej? Gdzie jest początek tego, co teraz nazywamy problemem?
Można by powiedzieć, że prapoczątek jest w 1981 roku, 1 maja w Chile, kiedy pod osłoną reżimu wprowadzono w Chile system kapitałowy w systemie emerytalnym. Chile to jest zupełnie inny kraj i zupełnie inna rzeczywistość. Niemniej jednak możemy obserwować, jak to się rozwijało i może do tego jeszcze wrócimy. Ale tak naprawdę zaczęło się to w roku 1994, kiedy grupa ekspertów Banku Światowego opracowała taki projekt, który w Polsce był przetłumaczony jako bezpieczeństwo w różnorodności, czyli mamy system bezpieczny, system emerytalny, wyjmując właśnie z tego systemu emerytury tylko, i ten system emerytalny jest bezpieczny dzięki temu, że będziemy właśnie mieli system kapitałowy i będziemy w tym systemie, będziemy lokowali pieniądze, będziemy zarabiali długofalowo, wspaniale. Ten system bardzo się spodobał młodym ekspertom w Banku Światowym i postanowili ten system rozprzestrzenić na cały świat. Zjawili się także w Polsce. Ja wtedy pracowałam w Sejmie, w biurze ekspertów sejmowych, i ten system prezentowali właśnie w Polsce. I wcześniej oczywiście dokonali bardzo dokładnego rozpoznania, kogo mogą do tego systemu zachęcić. Świetnie zdawali sobie sprawę z tego, że to jest wieloletni system uzależniający polskie czy węgierskie. Ten system powstał w bardzo wielu krajach, kilka tylko się obroniło, między innymi taki mały kraj w Europie jak Słowenia. Oczywiście ten system, z góry było wiadomo, że jest systemem w stosunku przede wszystkim do finansów publicznych danego kraju, ale także w stosunku do emerytów przyszłych, systemem niesłychanie nieuczciwym po prostu. I z punktu widzenia ekonomicznego była to, no można by powiedzieć, groteska. I ten system przedstawiony w roku 1994, następnie bardzo intensywnie reklamowany tutaj, następnie wybrano duże grupy osób wpływowych, które mogły ten system poprzeć. Były to osoby, oczywiście byli to parlamentarzyści, byli to politycy, była to, jak mówi się dzisiaj o tym, drużyna dziennikarzy, których przeszkolono, zawożąc ich między innymi właśnie do Chile, do Argentyny, do innych krajów, organizowano w prestiżowych uniwersytetach, między innymi amerykańskich, seminaria, na których mówiono o pożytkach tego systemu. W roku 1997 za rządów SLD została przyjęta najważniejsza ustawa rozpoczynająca tę reformę. To była ustawa o otwartych funduszach emerytalnych 28 sierpnia 1997 roku. Oczywiście ten system został przygotowany w biurze premiera, ponieważ jeden z ówczesnych ministrów nie zgadzał się, profesor Zieliński, nie zgadzał się na wprowadzeniu tego systemu. Zresztą tego systemu nie poparł także minister pracy z SLD Leszek Miller, co trzeba tu uczciwie powiedzieć. Został szefem SLD. I otóż ta ustawa dała, i kilka innych ustaw, o których może nie będziemy dużo mówić, dała początek wprowadzenia tego systemu. Ale SLD straciło, jak wiadomo, władzę w 1997 roku jesienią i następne ustawy wprowadzała koalicja AWS Unia Wolności. Wprowadzała je z bardzo dużym zapałem i z bardzo dużym zaangażowaniem. Między innymi takie panie jak Teresa Kamińska, jak pani Ewa Lewicka oddały ogromne usługi Bankowi Światowemu i innym organizacjom finansowym światowym, które wprowadzały ten system, instalowały ten system. Jak bardzo Bank Światowy był zainteresowany wprowadzeniem tego systemu, niech świadczy to, że udzielił takiemu biuru, które powstało w kancelarii premiera Cimoszewicza, biuro do spraw reformy systemu zabezpieczenia społecznego, udzielił bardzo szerokiej pomocy finansowej, oczywiście udzielił pożyczek, które spłaciliśmy, być może spłacamy jeszcze, pomocy technicznej, a także na dyrektora tego biura przysłał własnego pracownika, żeby na miejscu doglądał, czy ta reforma będzie dobrze wprowadzana. I mogę powiedzieć, że rzeczywiście ta grupa przeszkolona, opłacona zresztą także, zaangażowana do przeprowadzenia tej reformy, była niesłychanie sprawna. I tutaj nastąpiło coś takiego między 97 a 98 rokiem, tak zwane porozumienie, ja to nazywam porozumieniem ponad podziałami, ponieważ nagle bardzo duża grupa osób wpływowych, szczególnie wpływowych w mediach, zobaczyła, że ma tam swoje bardzo poważne interesy. I wtedy było już wiadomo. Ja mówiłam o tym w 97 roku, mam na to dokumenty pisane w Sejmie, że te obietnice są obietnicami płonnymi i że z punktu widzenia ekonomicznego to jest po prostu, no trudno powiedzieć, inaczej to nazwać, jak kwadratową bzdurą po prostu.
Z tego wszystkiego, co przed chwileczką mogliśmy wysłuchać, z datami, z konsekwencjami, oczywiście nie ma sensu pytanie, czy chodziło o dobro obywatela, chodziło o interesy własne, o interesy tutaj i zbicie potężnego kapitału na wprowadzeniu tych reform. Taki nasuwa się jednoznaczny wniosek, przynajmniej dla mnie słuchającego.
Z góry zakładano, że emerytury będą istotnie niższe. Podawano jednak, że one będą niższe od tych emerytur, które były w roku 1996-97, że one będą niższe mniej więcej o około 40%. Ale z moich wyliczeń...
Ale to dla tych, którzy mieli przejść jako pierwsi na emeryturę.
Dla tych także, którzy mieli być w przyszłości emerytami. Przyjęto bowiem neoliberalną doktrynę, że właściwie szkoda pieniędzy na emerytury i renty. No na renty to już w ogóle szkoda, bo to są ludzie, którzy no, nie pracowali, może bardzo wiele lat pobierają te renty. Więc przyjęto neoliberalną doktrynę, w której nieważne były warunki życia i dochody przyszłych emerytur. Zakładano to od razu. Jest taki tom studiów dokumentujących pracę takiej Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, która działała przy premierze Włodzimierzu Cimoszewiczu i tam tom 22 jest obecny w bibliotekach, więc każdy może sprawdzić. Tam zakładano, że emerytury będą znacznie niższe. Po pierwsze, powtórę, że te środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych przyniosą ogromne dochody i te dochody pozwolą na rozwój polskiej gospodarki. Więc wszystko to słuchali tego ekonomiści, bo ta rada składała się z ekonomistów, przytakiwali, że tak będzie, chociaż z góry było wiadomym, że oczywiście takich dochodów nie będzie. Ja wtedy przedstawiłam wyliczenia, być może amatorskie, i nie mam dzisiaj żadnej satysfakcji z tego, że one zgadzają się z tym, co dzisiaj wyliczają naprawdę wybitni specjaliści, że stopa zastąpienia, czyli stosunek emerytury do wynagrodzenia, według moich ówczesnych wyliczeń, miał wynieść między 27 a 29%. 27-29%, co oznacza, że emerytura będzie na poziomie około 400-500 zł przy niskich dochodach, a przecież niskie dochody w Polsce większość uzyskuje. I oczywiście odbywały się różne dyskusje. I przy tych także dyskusje w Sejmie. Ja przy jednej z dyskusji, kiedy mówiono o tych wielkich dochodach, które mają być uzyskiwane w tym długim czasie, mówiłam, że takie dochody można uzyskać tylko z niektórych przedsięwzięć. To jest prostytucja, handel narkotykami, hazard i handel bronią. I pytałam wprost posłów w pełnej sali, 118 w Sejmie, które z tych instrumentów do zarabiania pieniędzy dla przyszłych emerytów zamierzają wykorzystać. No, nie muszę tutaj mówić, że więcej tam już nie była
zapraszana. Kolejne pytanie, które rodzi się 97-99 rok. Jaka była świadomość społeczna tego systemu ubezpieczeń wprowadzonego wówczas drugiego filara OFE, jaka jest dzisiaj? No, z tego, co pani mówi, społeczeństwo nie miało szans być świadomym tego, co szykuje mu ówcześnie sprawujący władzę rząd.
Trzeba powiedzieć, że na to, aby reklamować ten nowy system, wydano miliony dolarów, które pewnie już spłaciliśmy, może jeszcze spłacamy. Potem oczywiście spłacaliśmy także z pobranych środków i bardzo wiele osób, choć nie musiało do OFE wstąpić, wstąpiło do OFE, ułudzona mirażem wysokich emerytur. Emerytury w Polsce, podobnie jak wynagrodzenia, są bardzo niskie i jest bardzo dużo bardzo niskich emerytur. W związku z tym ludzie wyobrażali sobie, że te emerytury będą pomnożone i będą bardzo wysokie. I oczywiście ludzie którym nie wyjaśniano, na czym polega ten system, nie prowadzono uczciwej edukacji, wstępowali do tego systemu. Muszę tutaj oddać sprawiedliwość i honor naszym kolegom niemieckim, którzy za własne pieniądze przyjeżdżali do Polski i mieli bardzo wiele wykładów w różnych, jak im się wtedy wydawało, wpływowych środowiskach, na przykład w Sejmie, ale w środowiskach naukowych także. I mówili o tym, takie niemieckie stowarzyszenie naukowe, Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego, że to jest zły system, że Niemcy nie wprowadzają tego systemu, bo Niemców na to nie stać po prostu, bo są za biednym krajem, bo mają zły, bardzo słaby system finansowy, że mają po prostu, że mają bardzo, bardzo słaby system bankowy. I oni tego systemu, nie stać ich na ten system. I przestrzegali nas przed tym systemem. Prosili wręcz, żebyśmy tego nie robili, zdając sobie sprawę z tego, jakie są skutki. Niestety w Polsce rządy kolejne podjęły decyzję o tym, aby ten system wprowadzić.
Czyli Polacy poparli ten system, ponieważ...
Wbrew własnym interesom.
Wbrew własnym interesom, ale go poparli. Dlaczego? Dlatego, że była reklama, że były obietnice, że żyli wtedy, powiedzmy, bez pracy, bez środków do życia i była perspektywa nadziei na lepszą starość, na lepsze środki?
W roku 1998, kiedy wprowadzano za rządów Jerzego Buzka te dwie ważne ustawy, pierwsza ustawa systemowa 13 października 1998 roku i druga o systemie ubezpieczeń społecznych i druga ustawa z 17 grudnia 1998 roku, ludzie nie rozumieli, na czym polegają te ustawy. Te ustawy, podobnie jak cały system, jak prawo ubezpieczenia społecznego, jest niesłychanie trudny. Tutaj naprawdę trzeba uczciwych specjalistów, którzy rozumieliby, co się dzieje w tym systemie, dlaczego takie zmiany się wprowadza. Trzeba rozumieć istotę systemu ubezpieczenia społecznego, który przecież nie jest po to, żeby budować giełdę czy budować gospodarkę, tylko system ubezpieczenia społecznego jest po to, żeby chronić ludzi przed ubóstwem. Żeby człowieka, który nie może pracować, bo jest chory, nie może pracować, bo jest inwalidą, dziecko, które zostało osierocone przez swoich rodziców, żeby mogło dojść do dorosłości, człowiek stary, który wiele lat, kilkadziesiąt lat pracował, żeby mógł godnie żyć. Skromnie, ale godnie. I nikt jakby nie brał tego pod uwagę, że to nie jest dla celów gospodarczych system stworzony. On oczywiście może wspierać cele gospodarcze, ale pierwszoplanowym zadaniem tego systemu jest ochrona ludzi niezdolnych do pracy przed ubóstwem.
Gdy słyszę słowo giełda i mam tutaj na uwadze system ubezpieczeń społecznych i późniejsze czy też obecne świadczenie, to rzeczywiście serce drży, bo giełda jest tak bardzo niepewną, przynajmniej w moim rozeznaniu. I też rodzi się kolejne pytanie, a mianowicie o to, że każdy z nas jest dłużnikiem względem dorobku poprzednich pokoleń. Teraz, gdy patrzymy na pokolenie osób 70-latków, 60-latków, którzy żyją za bardzo nędzne wręcz pieniądze, a to oni odbudowywali, można powiedzieć, z gruzów Rzeczypospolitą po II wojnie światowej. Teraz no, świadczenia ich są bardzo, bardzo niskie, a pokolenie, które wchodzi w życie 20-30-latków, patrzymy na ich obciążenie, które polega na tym, że mamy zaspokoić potrzeby i wypracować konkretne środki dla pokolenia naszych rodziców i dziadków, których kochamy i chcemy, żeby żyli godziwie. A ponadto widzimy, że brak polityki prorodzinnej w poprzednich pokoleniach, przed nami widmo niżu demograficznego, jak również braku zastępowalności pokoleń. Więc nie tylko to pokolenie musi wypracować środki dla swoich rodziców i dziadków, ale jeszcze wychować nie dwójkę, trójkę, ale przynajmniej po pięcioro, sześcioro dzieci, biorąc pod uwagę, że nie ma pracy, nie ma mieszkania, nie ma.
Poruszył tu ojciec kilka bardzo ważnych problemów. Może zacznę od pierwszego. To jest problem konfliktu pokoleń. Ja myślę, że w Polsce nie ma tego konfliktu pokoleń. I bardzo boli mnie to, i myślę wielu uczciwych ludzi boli to, że ten konflikt pokoleń jest wzniecany przy okazji takiej sprawy, jaką są właśnie otwarte fundusze emerytalne.
Przepraszam, że wyjdę w słowo. Również ten konflikt jest piętnowany pomiędzy miastem a wsią, ponieważ gdy mówimy o ubezpieczeniach, to tutaj jest walka między KRUS-em a ZUS-em jeszcze i dlaczego KRUS, czyli rolnicy, płacą tak mało, a w mieście czy w zakładach pracy trzeba płacić tak dużo.
Zadziwię ojca, ale do emerytur rolniczych nie dopłacamy więcej niż do emerytur pracowniczych. Emerytury rolnicze są niezwykle niskie. Niezwykle niskie. To jest 580 zł netto podstawowa emerytura rolnicza. Już nie będę mówiła o rencie, bo mi wstyd powiedzieć, jak niska ona jest. My mamy ogromny dług do spłacenia wobec wsi, mamy ogromny dług do spłacenia wobec rolników. Ja już nie mówię nawet o tym, że wzięliśmy 350 tysięcy gospodarstw od rolników za to, za bardzo nędzne emerytury. Cały dorobek wielu pokoleń rolników, że dzisiaj warunki życia na wsi, dochody rolników są bardzo niskie i system Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, system ubezpieczenia rolniczego występuje we wszystkich krajach cywilizowanych, a poza tym to, co jest w Polsce, to jest obrona wsi, obrona ludzi mieszkających na wsi, powiązanych z rolnictwem przed kompletną nędzą. I to jest oddzielny temat, który, jeśli będzie taka wola tutaj redakcji, to oczywiście chętnie możemy kiedyś porozmawiać. To jest niezwykle ważny temat. Ale wróćmy do tego konfliktu pokoleń, który jest bardzo trudny. Oczywiście my jesteśmy spadkobiercami całego dorobku wielu pokoleń. Nie my stworzyliśmy Toruń piękny, prawda? Nie my stworzyliśmy drogi, lotniska, banki. To wszystko wypracowały stare pokolenia. I krótko mówiąc, jeśli nie byłoby tej więzi pokoleń, nie byłoby tego następstwa pokoleń, to stare pokolenie nie miałoby komu tego przekazać. A gdyby w ogóle nie było, to mogłoby to sprzedać, a młode pokolenie, proszę bardzo, zaczynać od początku. Tak nie da się żyć w normalnym społeczeństwie. Tutaj obowiązuje coś takiego jak solidarność pokoleń. Stąd ważną rzeczą jest zarówno pokolenie stare, jak i pokolenie wchodzące w życie, jak i pokolenie środkowe. I boleję najbardziej nad tym, że otwarte fundusze emerytalne, które zostały w Polsce wprowadzone wtedy, kiedy w wiek dorosłości wchodziło bardzo liczne pokolenie urodzonych, młodych Polaków, urodzonych na przełomie lat 70. i 80., że to pokolenie z powodu braku pracy, braku perspektyw, braku dochodu, braku jakichkolwiek szans na własne mieszkanie, czy choćby wynajęte na godziwych warunkach, opuściło własny kraj. To jest ponad 2 200 000 młodych osób. Będziemy mieli spis powszechny zaraz. Dowiemy się, ile naprawdę ich wyjechało. I to jest największa strata i największa zbrodnia otwartych, tych, którzy wprowadzili w Polsce otwarte fundusze emerytalne. Wtedy, kiedy temu młodemu pokoleniu trzeba było zapewnić pracę, mieszkania i możliwość normalnego życia rodzinnego. Młodzi Polacy chcą zakładać rodziny, chcą mieć dzieci. Kiedy prowadzimy badania od ponad 50 lat i pytamy o najważniejsze wartości w ich życiu, dowiadujemy się, że to jest rodzina, dzieci, wspólne wychowywanie dzieci. Tymczasem co my robimy? My wypędziliśmy z braku szans, z braku możliwości dużą część pokolenia dzisiejszych 30-latków. I to jest nie do odrobienia. To jest taka wyrwa, która powstała i którą będzie bardzo trudno odrobić przez kilka następnych pokoleń, jeśli to w ogóle będzie możliwe, co wątpię.
Co to jest składka zdefiniowana?
No właśnie. Takich wyrażeń jest bardzo dużo, prawda? I możemy się tak przerzucać, posługiwać takimi wyrażeniami i mówić. zdefiniowana składka. Mówi się tak, z uczoną miną, mówi się, przeszliśmy z systemu zdefiniowanego świadczenia do systemu zdefiniowanej składki i otóż teraz będzie już bardzo dobrze, bo jest zdefiniowana składka. No to wyjaśnijmy sobie, żeby nasi widzowie, słuchacze wiedzieli, co to jest ta zdefiniowane świadczenie i zdefiniowana składka. Zdefiniowane świadczenie oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle. Zaczynam pracować, płacę składkę, która jest obowiązkowa, która jest na mnie nałożona, prawda, ustawą, mocą ustawy państwowej. I wiem, że kiedy przejdę na emeryturę, to moja emerytura będzie oczywiście niższa niż moje dochody, bo nie może być wyższa, bo każdy by chciał przejść jak najszybciej na emeryturę. Ale ona będzie taka, że wystarczy mi na skromne,
ale godziwe życie.
Godziwe życie, skromne. Jeżeli chciałabym żyć lepiej, to muszę całe życie oszczędzać i zastanawiać się, może oszczędzać właśnie kształcąc dzieci, prawda, może oszczędzać kupując jakieś dobra, na przykład ziemię, prawda, no mieszkania, nieruchomości, to są takie. No więc to jest zdefiniowane świadczenie, zdefiniowana emerytura. Ale teraz słyszymy od wybitnych specjalistów, szczególnie licznych lobbystów otwartych funduszy emerytalnych, wielu profesorów mówią tak, a teraz będzie zdefiniowana składka. No i wszyscy kiwają głowami i mówią tak, tak, zdefiniowana składka. Cóż to jest ta zdefiniowana składka? Zdefiniowana składka oznacza nie mniej, nie więcej, tylko mówiąc po ludzku, wiem ile będę wpłacać, ale nie wiem ile dostanę. Im więcej będzie pieniędzy w OFE, które pójdą na giełdę, tym mniej to jest pewne, ile dostanę. Jeżeli one będą w ZUS-ie, to państwo, no oczywiście nie gromadzi tam tych pieniędzy, bo to by było najgłupsze to gromadzenie z punktu widzenia ekonomicznego, bo przecież każdy z nas wie, że znamy przypowieść o talentach, prawda? Nie zakopujemy, trzeba je pomnażać. W związku z tym pieniądze też trzeba pomnażać. Jak je pomnażać? Inwestować w gospodarkę, inwestować w rodzinę, prawda? Inwestować w wykształcenie, w rozwój społeczeństwa. No i teraz ta zdefiniowana składka oznacza, że nie wiadomo, ile będzie. System będzie kapitałowy i jest zdefiniowana składka, ale jaka to będzie emerytura? No właśnie jaka będzie. I muszę powiedzieć, że zdarzyło się coś, czego nie zauważyliśmy, czego wiele osób nie zauważyło. W 2008 roku przy ogromnej wrzawie medialnej została przyjęta ustawa o emeryturach kapitałowych. I od roku 2009 ona przez 5 lat systematycznie wchodzi i w roku 2014 będziemy już mieli tylko emerytury kapitałowe. Bez względu na to, czy one są z ZUS-u, czy one są z otwartych funduszy emerytalnych. Żawa, żeby wprowadzić tę emeryturę kapitałową, była ogromna. Chodziło o to, że 2,5 tysiąca kobiet, które doczekały wieku emerytalnego, przeszły na emeryturę, no nie mogły mieć wypłaconych tych emerytur, ponieważ nie było ustawy o emeryturach kapitałowych. No i wypłacono te emerytury po 10 latach oszczędzania w OFE i wyniosły one przeciętnie około 90 zł, najniższa 23,60, co zapamiętałam, a najwyższa 156 zł. Więc jeżeli emerytury, oszczędzanie w OFE przez 10 lat przyniosło tyle, ile przyniosło, prawda? Nawet przy najwyższych wpłatach, a do OFE do tej pory idzie 35% naszej składki, to znaczy, że tam wielkich dochodów nie ma z tego inwestowania. Po przeliczeniu dokładnym okazuje się, że jedna złotówka po 11 latach dała 8 groszy zysku. Czy ojciec zainwestowałby tak pieniądze? Ja rozumiem, że ojciec nie inwestuje.
To znaczy, żebym nie zainwestował, a drugie, zadałbym sobie pytanie, ile tych kobiet było, pani profesor?
2,5 tysiąca.
2,5 tysiąca. Słyszałem, że tylko na przestrzeni jednego miesiąca stycznia 2011 roku obsłużenie tego systemu OFE kosztowało jakieś niebotyczne
124 miliony. I to są te pieniądze, to jest te 3,5%, bo wpłaciliśmy 2 miliardy 300 kilkadziesiąt milionów do OFE w styczniu. tylko w styczniu. I to obsługa tego kosztuje 124 miliony. 124 miliony. Dla człowieka, który zarabia 2-3 tysiące, a nie daj Boże 900 zł, wyobrażenie sobie miliona jest po prostu prawie niemożliwe, a wyobrażenie 2 miliardów to całkowicie poza jego, powiedziałabym, rozumem. Podobnie jak 124 milionów, które zostały od razu zabrane przez te fundusze, dlatego że im się należy. Ale i tak od tego roku zabiera się mniej, bo przedtem zabierano znacznie więcej. Bo teraz za obsługę...
Nawet do 10%.
Tak, za obsługę na początku nawet do 20% dochodziły te koszty różne, pośrednie, które tam się wpłacało. Teraz jest to 3,5%. No i te 3,5% od tak wielkich sum daje takie rezultaty. Proszę pamiętać, że to są dochody należne, takie jak, nie wiem, jak mojemu psu zupa po prostu, która mu się należy, jak pełna miska, bo to po prostu należy mu się. Tak samo powszechnym towarzystwom emerytalnym należy się to. Bez względu na to, czy tam będzie zysk, czy będzie strata. W 2008 roku otwarte fundusze emerytalne straciły 24 miliardy. 24 miliardy, no bo źle na giełdzie było. Czy to zwróciły? W żadnym razie. Im się to po prostu należy. Tego się już nie dopisuje do kapitału osób ubezpieczonych. To one po prostu zabrały. No, jeśli się spojrzy na właścicieli tych powszechnych towarzystw emerytalnych, to można by powiedzieć, że jest tam cała Europa, a nawet szerzej troszkę. Tam największe dwa fundusze mają Holendrzy, to jest ING, potem Amerykanie, to jest fundusz Aviva. No to już ponad połowa tych środków, które są w tym OFE, są tam, ale są tam Włosi, Niemcy, Duńczycy, Szwedzi, Finowie, nie pamiętam, czy są Hiszpanie. No w każdym razie po prostu Austriacy, wszyscy są. Nie dziwmy się zatem, że nacisk, który jest na utrzymanie tego systemu, jest tak ogromny. Dlatego, że instytucje finansowe są naprawdę w zglobalizowanym świecie niezwykle wpływowe.
W pewnym momencie swojej wypowiedzi pani użyła takiego sformułowania, że lobbyści dosyć dobrze pracują nad ustawami. I tak zastanawiam się, na początku pytaliśmy, że pani była ekspertem w Sejmie. Czyżby ekspertów zamieniono teraz na lobbystów, którzy lobbują na rzecz tych, których reprezentują, a ci, których reprezentują, mają z reguły właśnie duże pieniądze?
Ja myślę, że to jest bardziej skomplikowane. Oni przede wszystkim mają ogromne wpływy, otwarte fundusze czy powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi mają ogromne wpływy w mediach. No, otwarte fundusze emerytalne inwestują na giełdzie. Przecież wiemy, że dwie wielkie stacje prywatne są spółkami giełdowymi, prawda? TVN oraz Polsat. Polsat nawet ma własny fundusz. Więc trudno się dziwić, że są zainteresowane, aby środki tam szły, bo to jest ogromne zasilanie tego systemu. To jest rzecz jasna, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to są ogromne ośrodki, tak zwane think tanki, czyli takie jakoby niezależne ośrodki badawcze, które prowadzą badania i które ogłaszają różne raporty, a wiadomo, że są finansowane właśnie przez Izbę Towarzystw emerytalnych, prawda, są finansowane przez poszczególne fundusze, na przykład Forum Obywatelskiego Rozwoju dostało w zeszłym roku ponad 1 000 000 zł na badania z funduszy. To samo dotyczy Instytutu Badań Strukturalnych, prawda, czy innych instytutów, które dostają takie pieniądze i ich oczywiście eksperci, oczywiście tutaj trzeba otworzyć i zamknąć cudzysłów, bardzo są sprawni w reklamowaniu tego systemu. Stąd pojawiają się takie zdania, jak kradną nasze pieniądze, zabierają nam nasze pieniądze, skazują nas na nędzę w przyszłości, prawda? No i mnóstwo różnych, nie będę tutaj ze względu na charakter tej stacji przytaczała różnych nieprzystojnych wyrażeń, które pod adresem tych, którzy cokolwiek chcą w tym zmienić, podają. I muszę tutaj powiedzieć, że ta grupa jest niezwykle silna, niezwykle wpływowa i bardzo czuła na wszelkie zmiany. Przekonałam się o tym wielokrotnie i z dumą podkreślam, że wtedy, kiedy bardzo intensywnie protestowałam, jeszcze pracując w Sejmie, zostałam, można by powiedzieć, przeciągnięta przez błoto we wszystkich możliwych mediach za głoszenie swojego sprzeciwu wobec tego, co się działo. Ale była pewna grupa, która sprzeciwiała się.
Naszym i Państwa gościem jest profesor doktor habilitowany Józefina Hrynkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania 56 657 0011 lub 657 0012 to telefony dla widzów Polski Północnej, Polski Południowej, dla zagranicy 657 0013 bądź 0014 z Europy 48 56 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 do Torunia. Jeszcze jedno pytanie, czy drugie, zanim wsłuchamy się w głos naszych telewidzów. Ile będzie wynosić emerytura za jakiś czas? Potem też rodzi się kolejne pytanie. Czy można to zmienić? Jeżeli można, to jak?
Więc może najpierw od tego, jak zmienią się emerytury. Emerytura, która w roku 2008 przed wprowadzeniem ustawy o emeryturach kapitałowych była obliczana z wysokiego dochodu, takiego ponad 4 tysiące, wynosiłaby 2,5 tysiąca złotych, brutto 2,5 tysiąca złotych, to w roku 2014 ta sama emerytura z takiego samego dochodu obliczona metodą kapitałową, więc właśnie to, o czym mówiliśmy, według tej zdefiniowanej składki, a nie świadczenia, będzie wynosiła 1300 zł brutto. Od tego odliczmy jeszcze około 20%. Zostało nam 1100. Taka jest zmiana. A więc te emerytury, które tworzy system kapitałowy, są emeryturami w stosunku do obecnych o ponad połowę niższymi. Dotyczy to nie tylko emerytur osób, które mało zarabiają. Na przykład kogoś, kto całe życie zarabia najniższe wynagrodzenie. Jego emerytura w systemie kapitałowym wyniesie niewiele ponad 400 zł. Ale dotyczy to także osób, które mają bardzo wysokie dochody. I tutaj można powiedzieć, że tracą wszyscy. Tracą ci, którzy mają bardzo wysokie dochody. Ja się o tych nie troskam specjalnie. Oni sobie poradzą, bo jak mieli wysokie dochody przez całe życie, to jakoś poradzą i później. Natomiast troską napawa mnie to, co stanie się z ludźmi, którzy dzisiaj zarabiają 1500, 2000, 2,5 tysiąca złotych, a nawet 3000 złotych. Te emerytury będą poniżej 1000 złotych. Znacznie poniżej, więc one będą na poziomie 600-700 zł. Powstaje pytanie, czy za to da się przeżyć.
Proszę mi wytłumaczyć. Osoba, która otrzymała w 2008 roku emeryturę w wysokości
2,5 tysiąca złotych,
w roku 2014 otrzyma 1300?
1327 dokładnie.
Czyli emeryci nie mają co liczyć na to, że będą dostawać większe pieniądze? A może są takie szanse, że cukier będzie po złotówce?
Nie mają co liczyć, dlatego że został wprowadzony mechanizm właśnie poprzez rozpoczętą reformę w roku 1997 przez SLD, kontynuowaną przez AWS i Unię Wolności. reformę został wprowadzony mechanizm tak zwany kapitałowy. Została zerwana solidarność między pokoleniami. Została zerwana solidarność międzyludzka, która jest charakterystyczna dla systemów zabezpieczenia społecznego. I przeszliśmy na indywidualne oszczędzanie. Wiadomo, że człowiek biedny, człowiek, który mało zarabia od początku, a także człowiek, który zarabia średnio, tak jak część osób w Polsce, nie jest w stanie odłożyć sobie przy tym systemie. Następnie to, co odłoży, każdy może sobie wyliczyć, proszę bardzo. Proszę sobie policzyć, ile wynosi składka, to jest 19,52. Proszę sobie wyobrazić, ile będę zarabiała przez całe życie. Powiedzmy, będę pracowała 35, 40 lat, 37, 38, zakładając, że cały czas pracuję. I następnie podzielić to przez dalsze przewidywane trwanie życia, które dzisiaj się ocenia na około 18 lat po przejściu na emeryturę od 62 roku życia. No więc bardzo dokładnie możemy sobie to policzyć. Takie rachunki wykonuję dla wielu moich znajomych i oni po prostu łapią się za głowę z niedowierzaniem, ponieważ nie wierzą, że ta emerytura będzie tak niska. Jakie są tego skutki? Ponieważ ludzie się nie utrzymają z tej emerytury i osoby, które zarządzają finansami, wiedzą o tym bardzo dobrze, to dzisiaj już pojawiły się reklamy. Odwrócona hipoteka. Chcesz mieć więcej pieniędzy na emeryturze? Proszę bardzo. Odwrócona hipoteka. Podpisujesz z instytucją finansową, z bankiem czy inną instytucją, podpisujesz umowę. Ty nam oddajesz swoje mieszkanie, które być może jest jedynym twoim dorobkiem, którym mógłbyś przekazać dzieciom, a my ci będziemy wypłacać emeryturę. Jak długo będziecie wypłacać? No będziemy wypłacać, aż się wyczerpie wartość twojego mieszkania, prawda? Ale Pan Bóg da, że będę żyła dłużej. Albo być może pokaże, a nie da. Nam dłuższego życia, prawda? I tu pojawia się bardzo, bardzo poważny problem. Czyli już ci, którzy projektują coś takiego, wiedzą. Ale proszę mi wierzyć, że te mieszkania być może będą kupowane w dobrych dzielnicach Warszawy, może w dobrych dzielnicach Torunia, Gdańska, Krakowa. A czy one będą kupowane tu niedaleko w Aleksandrowie Kujawskim? Czy one będą kupowane w Węgorzewie? Czy w Krośnie? Nie wiem. Być może nie. Kto wobec tego ma dodać? No najpierw ma dodać rodzina, jeśli będzie miała. Ale później musi dodać gmina. Czy my naprawdę chcemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli tłumy ludzi niezdolnych do pracy, żyjących naprawdę już nie w ubóstwie, tylko w nędzy. I to jest największa troska, która powoduje mną i tym, że usiłuję wszystkim, ktokolwiek chce słuchać, wytłumaczyć, że coś takiego nas czeka. Nie na podstawie moich wyobrażeń, tylko na podstawie ustawy, która została wprowadzona. Ustawy o emeryturach kapitałowych.
Dziękuję. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Telewizja Trwam.
Halo.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, z kim mamy przyjemność?
Szczęść Boże tej audycji i temu programowi. Mówi Marian z Grójca. Witam ojca i panią profesor. No, pięknie pani profesor, klarownie, zrozumiale, przystępnie to wszystko wykłada. To jest żal człowiekowi, że te osoby, takie osoby nie są w sterze naszej władzy. Że są właśnie tępione, że tak jak pani powiedziała, przewleczono panią przez błoto. Podobnie przewleczono księdza Rydzyka, który jest naprawdę też mądrym i patriotyczną osobą. Jest, bym powiedział, Piotrem Skargą naszych czasów. Nawołuje właśnie tych naszych Polaków, naszych rodaków do tego, żeby przejrzeli na oczy.
Panie Marianie, prosimy do tematu. Panie Marianie, prosimy do tematu naszego spotkania.
Do tematu. Mhm. Ja jeszcze bym właśnie taką troszeczkę inną kwestię bym chciał poruszyć. Bo jeśli ja się pozbywam czegoś, chcę sprzedać czy oddać, to muszę mieć na to akt własności. Niech mi pani profesor właśnie wyjaśni, czy ja się mylę, ale czy pan Tusk ma akt własności na stocznie, na kopalnie, na elektrownie, że ich się, czy na cokolwiek innego, na lasy, że ich się może pozbywać, może je sprzedawać, żeby sprzedać trzeba mieć akt własności, a on nie ma. Jego wybrano po to, żeby administrował tym wszystkim i w taki sposób administrował, ażeby przynosiło to krajowi pożytek, a nie trwonić to, rozprzedawać w obce ręce. Tu pani bardzo dużo powiedziała o tym właśnie, jak sterują tym wszystkim obcy ludzie, obce kapitały i prasą, telewizją, tumanią ludzi po prostu, wprowadzają w błąd, że ludzie nie są w ogóle, nie wiedzą o co chodzi. To właśnie pani dopiero klarownie to wszystko przedstawiła. No miałbym jeszcze wiele więcej do powiedzenia, ale już nie chcę przedłużać. I ja jestem starszą osobą, trochę ucieka mi może myśl. Także na razie dziękuję i pozdrawiam jeszcze raz. Szczęść Boże.
Pozdrawiam.
Szczęść Boże. No... Pan premier Donald Tusk ma demokratyczną legitymację, więc tak możemy powiedzieć, w demokratycznym ustroju ten, kto zwyciężył, kto wygrał wybory, może rządzić oczywiście. Tylko oczekujemy, że te rządy będą rządami, w którym najważniejszą zasadą będzie zasada dobra wspólnego. Zasada dobra wspólnego jest bardzo trudną zasadą, wywodzi się z katolickiej nauki społecznej i dobrze by tę zasadę przypominać. Mianowicie my musimy zastanowić się zawsze, jakie dobro, nasze działanie na każdym etapie, moje działanie, ojca działanie, każdego działanie, rolnika działanie, premiera, ministra, posła, jakie dobro czynimy naszym działaniem dla tych, na rzecz których pracujemy. Dostaliśmy jakąś część władzy. Ja mam część władzy, śmiesznej władzy nad, oczywiście w cudzysłów, nad studentami. Ja wiem, że moim zadaniem jest dobrze kształcić. Dobrze rządzić, to znaczy dobrze po gospodarsku zastanawiać się, co się stanie ze stocznią, co się stanie z ludźmi, co się stanie z majątkiem. I tutaj moglibyśmy bardzo dużo na ten temat mówić, ponieważ obecnie my nasz majątek nie sprzedajemy, bo kiedy sprzedajemy, to zastanawiamy się, a czy dobry czas, a czy dobra cena, a czy w dobre ręce oddajemy, prawda? Tylko my wyprzedajemy, jak bankrut. My niszczymy dorobek wielu pokoleń. I kiedy patrzę na te zniszczone fabryki, kiedy patrzę na te zniszczone instytuty, na ten dorobek wielu pokoleń, to po prostu naprawdę mam takie wrażenie, że ci ludzie chcą chyba uciec stąd, bo nie bardzo rozumiem, jakie oni mają założenie w tym, żeby niszczyć po kolei poszczególne działy na przykład gospodarki, przemysłu. My w Polsce już dzisiaj nic nie wytwarzamy. My nie mamy żadnych zakładów. W żadnej dziedzinie gospodarki nie przodujemy. A przecież ja dobrze znam okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy naprawdę mieliśmy lotnictwo, kiedy zbudowaliśmy stocznię, prawda? Biedny kraj po 123 latach niewoli. Bez niczego po prostu. Co my mamy dzisiaj? Więc pan Marian Zgrójca ma niewątpliwie rację, ale tutaj musimy wszyscy zastanawiać się nad tym, jakie są skutki i bardzo, bardzo dokładnie rozważać te wszystkie przedsięwzięcia, które podejmuje rząd, które podejmują rządzący.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Robert z Białegostoku. Ja jestem młodym człowiekiem, który... Właśnie jest również w jednym z funduszy tych emerytalnych w ZUS-ie i ostatnio z obu tych instytucji przyszły pisma wyliczające hipotetyczną emeryturę na kwotę oczywiście w kilkuset złotych, a w przyszłości nawet więcej. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że to jest po prostu wprowadzenie błąd i mam pytanie do Bóg zapłać za tak mądrą osobę studiu. Jak młody człowiek może się bronić przed tym, w jaki sposób inny może jakoś, nie wiem, wpłynąć w przyszłości na tą swoją emeryturę i czy wyliczenie tego, nie wiem, składki początkowej, jeszcze cośkolwiek pomoże podnieść tą emeryturę? to wszystko i Bóg zapłaci za to.
Dziękujemy Panie Robercie.
Mogę powiedzieć tak. Człowiek sam nie jest w stanie wpłynąć na to, jakie będą jego dochody wtedy, kiedy straci zdolność do pracy. My najczęściej zapominamy, ponieważ nam się wydaje, że wszyscy doczekamy emerytury i wszyscy będziemy pobierać emerytury, jak tutaj te reklamy za miliony dolarów, prawda, pokazywały nam, będą to bardzo obfite emerytury i będziemy żyli w wielkim dostatku. Otóż trzeba pamiętać, że wśród osób dzisiaj pobierających emerytury, wszystkie świadczenia w ZUS-ie, poza ZUS-em, w KRUS-ie, tylko 64% to są emeryci, 36% to są renciści. A więc to są ludzie, którzy także oczekiwali, że będą kiedyś emerytami. Ale tak się zdarzyło w ich życiu, że zostali inwalidami, mieli wypadek w pracy albo po prostu zginęli gdzieś w wypadku czy umarli wskutek choroby. I tutaj musimy pamiętać o tym, że bronić nas przed tym może tylko solidarność nasza, solidarność międzypokoleniowa, solidarność rodzinna i solidarność społeczna. To, o czym tak pięknie mówił Jan Paweł II w encyklice Solicitudo do Rei Socialis. Jest piękny wykład o solidarności. Warto byłoby ten wykład może przypomnieć. Warto byłoby nauki Ojca Świętego Jana Pawła II przypomnieć. I po prostu i tutaj panu z Białegostoku mogę powiedzieć tyle. Bronić nas może tylko solidarne działanie. Nie ma innego sposobu, nie ma innego działania. Gdyby był taki, to w takich krajach jak rozwiniętych, przecież cywilizowanych, jak Niemcy czy Francja, dawno by takie systemy wprowadzono. Tam nie wprowadzono takich systemów po prostu. I ani Niemcy, ani Francja nie chcieli rozmawiać z ekspertami Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tylko powiedzieli, że po prostu to, co proponują, to jest bzdura. Co mamy zrobić? Mamy wrócić do systemu zdefiniowanego świadczenia. A więc zdefiniowanego świadczenia, kiedy ludzie, którzy więcej zarabiali, będą mieli także wyższe emerytury, ale natomiast niższą stopę trochę zastąpienia, ale ludzie, którzy bardzo mało zarabiali, ludzie, których spotkało w życiu nieszczęście, będą mieli wyższe emerytury. Taki jest mechanizm tego systemu solidarnościowego, klasycznego systemu emerytalnego, gdzie po prostu ludzie mniej zarabiający dostają jakby premię za to, że ciężko pracowali, często w złych zawodach, często w bardzo ciężkiej pracy, często w pracach niebezpiecznych, w pracach trudnych po prostu. I oni dostają wtedy, w pracach może mniej prestiżowych, oni dostają trochę więcej. Ci, którzy zarabiali bardzo dużo, dostają trochę mniej. Więc to jest konieczność likwidacji ustawy o funduszach kapitałowych, likwidacji tej ustawy, którą przyjęto w 2008 roku i powrót do systemu, który był wcześniej, a więc systemu solidarnościowego.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Tak. Tadeusz Gorzowa Wielkopolskiego.
Prosimy, panie Tadeusz.
Ale czy by można mówić?
Tak, jesteśmy na antenie. Prosimy.
Tak. Czy w Sejmie, czy w środowiskach ekonomistów były brane pod uwagę społeczeństwo jako całość? Bo zdecydowana część społeczeństwa zostanie po, jak to się mówi, obniżone emerytury. Czy brano pod uwagę ruchy społeczne? Czy nie boją się tam na tych Sejmie, nie boją się właśnie wybuchu ruchu społecznego, a wiadomo, że w Polsce jest, proszę nie dawaj głośniej, w Polsce są właśnie takie oddźwięki.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. Prosimy,
no, do jakichkolwiek takich wystąpień społecznych potrzebna jest jednak organizacja. My musimy pamiętać o tym, że bardzo wiele wysiłku włożono w to, żeby w Polsce zniszczyć na przykład ruch związkowy, także ruch Solidarności. Przykro mi powiedzieć, bo wiele lat współpracowałam z Solidarnością, wiele lat współpracowałam ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, kiedy był w Solidarności. I muszę powiedzieć, że z bólem patrzyłam na to, jak niszczy się Solidarność. Z najwyższą przykrością patrzyłam, jak Solidarność włącza się w ten system. To samo było z OPZZ-em, który początkowo protestował, potem się jednak włączył do tego systemu, bo wszyscy oczekiwali, że będą mieli ogromne dochody z tego, ogromne korzyści. Powstał nawet fundusz Zurych Solidarni. Pamiętamy to wszyscy. I teraz oczywiście, żeby ktoś zorganizował, to potrzebny jest ruch społeczny, jakiś zorganizowany. Nie ma w Polsce dzisiaj takich ruchów. Ludzie powszechnie boją się utraty pracy. Dzisiaj nikt nie wystąpi. Dzisiaj ludzie nawet wtedy, kiedy pracują, bardzo często spotykamy takie wypowiedzi, wypowiedź anonimowa. Dlaczego anonimowa? Dlatego, że człowiek boi się, że straci pracę i może jej już nie odzyskać. I to jest bardzo trudne. No ale mamy system demokratyczny. Zbliżają się wybory. I musimy bardzo dokładnie, ale bardzo dokładnie rozważyć, komu oddajemy swój głos. Każdy z nas ma jeden głos. I bardzo wszystkich zachęcam. W Polsce prawie połowa ludzi nie chodzi na wybory. Uważa, że nie ma żadnego wpływu. To nieprawda. Każdy z nas ma jeden głos. I wszystkich bardzo zachęcam, żeby każdy rozważył w swoim sumieniu, jaki chce mieć kraj, jaki chce zgotować los dla swoich starych rodziców, dla siebie i dla swoich dzieci i wnuków. I żeby po prostu poszedł na wybory.
W wypowiedzi pana Tadeusza był jeszcze taki wątek związany z patrzeniem na cały przekrój społeczny, na całe społeczeństwo. Coraz częściej słyszymy o ludziach wykluczonych społecznie, wykluczonych, pozostawionych samych sobie. A wystąpienia, no, demonstracje, chociażby najbardziej podstawne i najbardziej liczne, są przemilczane, kończą się na specjalnie przygotowanej przedwiejską mównicy, z której to mównicy sygnał nie idzie ani głos do parlamentu, do ośrodków decyzyjnych, a nawet nie idzie do, nie słychać go pośród obywateli.
W Polsce jest ogromne przyzwolenie na wykluczanie całych grup społecznych. Weźmy na przykład rolników. Tak jak w Polsce upośledzeni są rolnicy w swoich dochodach, w warunkach życia, w prestiżu społecznym, w docenianiu ich pracy, nie ma chyba drugiej takiej grupy, prawda, która byłaby tak poniżana. I nie ma właściwie żadnego protestu z tego powodu, prawda? Nikt się nie oburza. Nie słyszę, żeby jakieś grupy elitarne się oburzały. Czy powiedzmy ludzie ciężko pracujący. Trybunał Konstytucyjny ostatnio powiedział, że nie ma tam w ogóle problemu z tymi ludźmi ciężko pracującymi w złych warunkach, w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych. Pewnie Trybunał nie był nigdy w takich zakładach, w których się pracuje. Ja byłam wielokrotnie, bo prowadziłam badania w różnych miejscach, więc widziałam to. Problem ludzi bezrobotnych, problem ludzi pracujących na czarno, bez żadnego zabezpieczenia. Mamy wypadki, zdarzył się wypadek pod Drzewicą, 18 osób ginie w jednym wypadku. Dlaczego te osoby giną? Bo one jadą zarobić 50 zł, żeby swoim dzieciom kupić chleba. Jakoś nie pobudza to nikogo, że w sąsiednim Szydłowcu jest 35% bezrobotnych, że takie po 30 parę % bezrobotnych jest w różnych miejscach w województwie.
Że zniszczono tam Gerlacha bodajże.
Że zniszczono tam zakłady, że ludzie nie mają pracy, że ich dzieci nie mają żadnych szans, że oni żyją w warunkach strasznych po prostu. I to jakoś nie boli nikogo. Nikt tego nie widzi. To nikogo nie dotyczy. Jeżeli spojrzymy na dochody samorządów, gminy, samorządy gminy właśnie w związku z reformą samorządową, która także weszła w 1999 roku, podobnie jak reforma emerytalna, zostały obciążone obowiązkiem dostarczenia pomocy ludziom bez dochodów. I teraz jak patrzę na wydatki samorządów, to widać, że coraz więcej w tych biednych gminach idzie pieniędzy na pomoc społeczną, A ja wiem, jaka to jest pomoc społeczna. To jest pomoc po 90 kilka złotych na miesiąc, na żywność po prostu. I muszę powiedzieć, że jakoś nikogo to nie interesuje. Podobnie jak rodziny wielodzietne w Polsce. Moja koleżanka z Uniwersytetu Łódzkiego, pani profesor Warzywoda-Kruszyńska, napisała w takim raporcie z ogromnych badań dotyczących ubóstwa, napisała: w Polsce ubóstwo ma twarz dziecka. Czy jest coś bardziej odrażającego niż doprowadzenie do takiego stanu, kiedy w kraju, który jest zamożny, w którym są wszystkie warunki, są ludzie, jest wiedza, jest ziemia, jest dobry klimat, zasoby, żeby po prostu w Polsce były
jest
przypadki skrajnego.
Polaków.
Jest przedsiębiorczość.
Jest zdolność do pracy, chęć
były
pracy.
Były takie zjawiska. Jest to bardzo trudne. I muszę powiedzieć, że to dzisiaj bardzo dużo od nas zależy. Nam się tylko wydaje, że my nic nie możemy. Mamy jeden głos. I po prostu powinniśmy chodzić na wybory. Powinniśmy rozliczać naszych rządzących z tego, co robią, z tego, jak zarządzają wartościami materialnymi i niematerialnymi.
Czyli budzić swoją powinność taką społeczną,
obywatelską.
Tylko od wyborów do wyborów, ale też przed wyborami, w trakcie i...
Powinniśmy być świadomymi obywatelami. Obywatel to jest ten, kto przekracza jakby interes własny, interes własnej rodziny. Obywatel to jest ten, kto rozumie sprawy wspólne i gotów jest ponosić odpowiedzialność za część tych spraw wspólnych, idąc do wyborów, wybierając kogoś. Ponoszę odpowiedzialność.
Odbierzmy ostatni telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Kłania się Tadeusz z okolic Garwolina.
Prosimy, panie Tadeuszu.
Ja mam pytanie do pani profesor. Jeżeli będzie mogła pani odpowiedzieć. Jestem w wieku 53 lat. Czy mam szansę na to, żeby wycofać się z otwartego funduszu emerytalnego? W tym czasie, kiedy te fundusze powstawały, była taka nagonka, że mój rocznik prawdopodobnie musiał się zapisać, a w tej chwili się dowiedziałem, że nie musiał. Czy są szanse na wycofanie się z otwartego funduszu i przejście tylko do ZUS-u? Dziękuję ślicznie, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Więc moim zdaniem powinien pan podjąć takie starania, aby wycofać się, dlatego że zapisując tutaj do otwartego funduszu emerytalnego, został pan wprowadzony w błąd, ponieważ mówiono panu, że pan otrzyma wysoką emeryturę. To jest oczywiście nieprawda i można to dowieść. Ale nie jest to dzisiaj takie proste. Trzeba byłoby przeprowadzić przewód sądowy i powołać się moim zdaniem na 20 artykuł Konstytucji, który stanowi, iż w Polsce jest wolność działalności gospodarczej. Jeżeli pieniądze bierze się na emerytury, a z pieniędzy, które są przeznaczone na emerytury, buduje się giełdę, to znaczy, że pan został wprowadzony w błąd. I ten błąd można naprawić w ten sposób, że daje się panu szansę na to, aby pan wrócił do ZUS-u. Ale mam dla pana niedobrą wiadomość, że nawet jeśli pan wróci do ZUS-u, ma pan dzisiaj 53 lata, więc przed panem jest jeszcze 12 lat pracy, wobec tego no, trzeba, jedynym ratunkiem dla nas wszystkich jest powrót do systemu, który został w Polsce skasowany ustawą o emeryturach kapitałowych w roku 2008, czyli powrót do systemu solidarnościowego. I wtedy pan będzie miał zupełnie inną emeryturę niż ta, którą dzisiaj panu prawdopodobnie otwarte fundusze emerytalne i Zakład Ubezpieczeń Społecznych nalicza na podstawie pana kapitału, który pan tam gromadzi.
Na zakończenie naszego spotkania chciałbym poruszyć jeszcze dwie kwestie. Pierwsza, pan jest pracownikiem naukowym, pracuje pośród studentów również, więc czy o tym systemie można znaleźć jakieś publikacje naukowe, czy ktoś pisze o tym systemie, który jest w Polsce i w jakim świetle, czy można go badać po prostu naukowo, w jaki sposób?
Więc można by powiedzieć, że ten system jest już opisywany dość powiedziałabym obficie. Bardzo dużo na ten temat pisze pani profesor Leokadia Oręziak z Szkoły Głównej Handlowej. pani profesor Grażyna Ancyparowicz z Głównego Urzędu Statystycznego, ale także jest już bardzo interesująca praca, która ukazała się w 2008 roku, prywatyzując emerytury, o transnarodowej działalności na rzecz prywatyzacji emerytur. To jest książka wybitnego profesora amerykańskiego, Michela Orensteina, i warto byłoby tę książkę może przetłumaczyć i przywołać tutaj różne ciekawe informacje z tego zakresu. No, nie powinnam się reklamować, ale za chwilę ukaże się książka pod moją redakcją, która pokazuje, jak prywatyzowano w Polsce emerytury. Przygotowuję także inną książkę, która pokaże tło społeczne tego procesu, który nastąpił. Procesu, moim zdaniem, wielkiego oszustwa, które zostało w Polsce wprowadzone w latach 97-99 i utrzymywane, gdyż jest grupa, która jest bardzo silnie zainteresowana, żeby ten system utrzymywać.
I druga kwestia, wysokość składek, które są odprowadzane, ponieważ patrzyliśmy przez cały nasz program z punktu widzenia człowieka, który będzie kiedyś miał wypłacane świadczenia tutaj emerytalne, czy też inne świadczenia, jak renta, ale wielu pracodawców mówi o bardzo wysokich składkach, które blokują wręcz ich możliwość rozwoju, działalność gospodarczą na tle innych, może państwo, gdyby pani profesor mogła o tym powiedzieć. I kolejne pytanie, które bardzo często jest opisywane, dyskutowane. Chcę założyć działalność gospodarczą, jeszcze nic nie sprzedałem z tego, co wyprodukowałem, bądź zamknąłem się w swoim garażu, jestem inżynierem, mam duże doświadczenie, chcę stworzyć jakąś nową maszynę, na przykład do robienia guzików, i już muszę odprowadzać składki, nie mam jakiegoś takiego zabezpieczenia w formie, no nie wiem, chociażby symbolicznej składki, tylko cały czas muszę odprowadzać, no, dosyć wysokie.
Te składki są wysokie w stosunku do naszych wynagrodzeń, bo w Polsce mamy bardzo niskie wynagrodzenia. Polska charakteryzuje się tym, że ma tanią siłę roboczą. Tak się to nazywa. A więc nasze płace są niskie. I ja myślę, że to jest kwestia tego, żeby te płace po pierwsze były wyższe. Po drugie, w tych krajach, ja porównuję się z takimi krajami cywilizowanymi jak Niemcy czy Francja, składki wszędzie są dość wysokie i one są dość uciążliwe dla płacących te składki. Jednakże one, trudno dzisiaj mówić, czy one mogą być obniżone. Niewątpliwie, tak jak w Niemczech jest, można wziąć tyle składek, czy to w systemie ochrony zdrowia, czy w systemie emerytalnym, ile potrzeba na wypłacenie emerytur. Rzeczą niedopuszczalną, moim zdaniem, jest pobieranie składek po to, żeby budować giełdę. To jest w ogóle coś dla mnie zupełnie oryginalnego, jeśli chodzi o rozwiązania ekonomiczne, ale także o rozwiązania prawne. Szczerze mówiąc, ja nie słyszałam o takich rozwiązaniach. Ja oczywiście nie mówię o Ameryce Łacińskiej, bo skutki tego w Chile po 30 latach są dramatyczne. Wczoraj dostałam taki materiał z Chile, przygotowując się tutaj. Tam po prostu 55% ubezpieczonych nie złożyło na żadną emeryturę. 25% dostanie najniższą emeryturę z dopłatą państwa. I tylko 20% oszczędzających po 30 latach złożyła na bardzo skromne emerytury. W innych krajach te systemy zlikwidowano. Zlikwidował je Orban bardzo sprawnie. Powiedział, proszę bardzo, dowolność, gdzie chcecie iść. 2% zostało po 2 miesiącach w funduszach. Wobec tego nie ma mowy. Znacjonalizowano te fundusze, także ten system w Argentynie. Pani premier Argentyny w 1998 roku po prostu znacjonalizowała ten system, upaństwowiła. Więc nie ma takiej możliwości. Naprawdę, nie bądźmy naiwni. Nikt nie chce wziąć na utrzymanie ludzi starych, chorych i niepełnosprawnych. Musimy to zrobić sami, bo to są nasi krewni, nasi bracia, nasi ojcowie, dziadkowie, prawda? Nasze dzieci czasami. i powinniśmy zrobić to sami i nie wysługujmy się tutaj ani Międzynarodowym Funduszem Walutowym, ani Bankiem Światowym, który przecież jest instytucją finansową działającą dla zysku. Więc oni nie rozwiążą naszych spraw. To musi rozwiązać nas, nasz własny rząd, bo to jest nasza sprawa. To jest
jak
sprawa
powinien
nas
to rozwiązać,
wszystkich.
Bo teraz trwa debata. Nie wiem, czy nie wiemy, czy się zakończyła, czy trwa jeszcze. Jak to powinien rozwiązać?
Pierwszy krok to dać ludziom prawo wyboru. Ale wyjaśnić bardzo dokładnie, że giełda to jest rzecz niepewna. Giełda to może być porównana do hazardu tak naprawdę. Wobec tego, jeśli ktoś chce, niech to zrobi z własnych pieniędzy. Druga sprawa, niech naprawdę już nie oszukują i nie mówią o tym, że cokolwiek jest do dziedziczenia. Nie ma w systemie emerytalnym, w systemie ubezpieczenia społecznego niczego do dziedziczenia. My nic nie dziedziczymy. Jeśli ktoś dużo zarabia, dużo wpłaca, dobrze pracuje, długo pracuje, to jego szczęście. Pan Bóg dał mu zdolności, zdrowie, którym się trzeba podzielić z innymi, których może nie obdarzył takimi darami. Więc to jest jedno. No i wrócić do tego systemu, w którym emerytury będą wypłacane w takiej wysokości, że stary człowiek będzie mógł kupić jedzenie, lekarstwa, ubranie i utrzymać mieszkanie. Niczego więcej nie oczekuję już. Jeśli będzie chciał żyć lepiej, więcej będzie miał pieniędzy, będzie chciał zainwestować, niech to zrobi, jeśli ma pieniądze. W Polsce 65% obywateli nie ma żadnych oszczędności. Żadnych. Nie jest w stanie przeżyć z miesiąca na miesiąc. I do nich należą także emeryci. Więc naprawdę nie łudźmy ludzi, że coś jest. I to, co rząd ma do rozwiązania, każdy rząd, to nie sprawa bogatych, tylko sprawa ludzi biednych. A w Polsce, jak mówił mój świętej pamięci, mój mistrz i profesor, świętej pamięci profesor Andrzej Tymowski, powstaniec warszawski, mówił zawsze do mnie tak, zajmuj się biednymi, bo biednych w Polsce nigdy nie zabraknie.
Bardzo gorąco dziękujemy za udział w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Dziękujemy również Państwu. Naszym gościem była pani profesor doktor habilitowany Józefina Hrynkiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.